Witam Państwa w kolejnym odcinku Debaty Akademickiej. Nazywam się Krystyna Joanna Siudzińska i jestem z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Olsztynie. Państwa i moim gościem jest pan profesor UWM Waldemar Tomaszewski z Katedry Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Dzień dobry Państwu.
Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o takiej rocznicy, która przypada w tym roku, mianowicie 20. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. I może zanim przejdziemy do takiego jakby podsumowania tego okresu, to zacznę od takiego pytania, czy pan profesor pamięta ten dzień, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej?
O, bardzo dobrze pamiętam, tak. 1 maja 2004. Chociaż przyznam się, że dla mnie takim ważniejszym momentem na tej drodze do integracji europejskiej były dni 7-8 czerwca 2003 roku. Bo to wtedy decydowaliśmy jako społeczeństwo, jako Polacy, czy chcemy wejść do Unii Europejskiej. To było referendum ogólnokrajowe. Bardzo ważne i bardzo trudne do przeprowadzenia, bo wymagało frekwencji ponad 50%. Także to wtedy w zasadzie no, był ten chyba ważniejszy nawet moment.
No właśnie, bo to wejście Polski do Unii wzbudzało takie emocje wielkie. Tutaj się wiązało z tymi nadziejami takimi różnymi. I teraz tak patrząc z perspektywy lat, czy wszystkie te oczekiwania, które wtedy społeczeństwo miało, zostały spełnione? Jak pan sądzi?
Czy wszystkie? Proszę pamiętać, że ten proces to trwa już 20 lat. I przez ten czas zmieniały się też nastroje i oczekiwanie wobec Unii Europejskiej, wobec integracji. Były obawy przed wejściem, niektóre obawy zostały rozwiane, a pojawiły się nowe. Także to cały czas podlega takiej ewolucji w zasadzie, jest ciągle takim procesem jeszcze nieskończonym. Unia też przecież nie jest pomysłem zamkniętym. Ciągle podąża w jedną bądź w drugą stronę, jeśli chodzi o ten system polityczny, ekonomiczny, wspólnotowy. Natomiast generalnie trzeba przyznać, że ten wysoki poziom tego euroentuzjazmu, on ciągle funkcjonuje. Oczywiście w niektórych momentach, takich jak próba wprowadzenia nowego ładu, to trochę się obniża te zadowolenie z integracji europejskiej. Natomiast ciągle mam wrażenie, że więcej jest osób zadowolonych niż niezadowolonych z wejścia Polski do Unii Europejskiej.
A w których aspektach właśnie to zadowolenie jest największe? Czy to jest aspekt ekonomiczny, czy może jakiś kulturalny?
Tak, tutaj trzeba by to na kilku płaszczyznach rozpatrywać. Takiej społecznej, ekonomicznej, mentalnej nawet, bo zaczynając nawet od tej sfery mentalnej, staliśmy się takimi pełnoprawnymi Europejczykami. Zawsze byliśmy w Europie i bliżej nam było do tej Europy Zachodniej, do tej kultury też zachodnioeuropejskiej, a tu poprzez integrację europejską to nabrało takiego wymiaru również formalnego i dało poczucie takiego pełnoprawnego myślenia o sobie, jestem Europejczykiem, jestem w Europie. Bardzo ważny był również aspekt taki ogólnospołeczny, swoboda przemieszczania się, korzystanie z tych praw przysługujących z obywatelstwa Unii Europejskiej, bo dzisiaj już tak no, nie wszyscy pamiętamy, że mamy podwójne obywatelstwo. Obywatelstwo państwa członkowskiego, obywatelstwo Polski i obywatelstwo Unii Europejskiej. Czynne i bierne prawa wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w wyborach lokalnych, czyli ta swoboda przemieszczania się w Europie jest bardzo takim istotnym elementem. No i oczywiście aspekt gospodarczy. No tutaj nawet takie wymierne kwoty można podać. Ponad 260 miliardów euro, które wpłynęły przez te 20 lat do Polski. One zostały świetnie zagospodarowane. Musimy też się pochwalić, że te wykorzystanie tych funduszy europejskich to u nas sięga prawie 100%. Także wymierna korzyść gospodarcza, ekonomiczna. I to przełożyło się na takie codzienne życie. Z tego powstały różne firmy, różne zakłady, polepszono infrastrukturę, drogi. Dzisiaj już tak może nie zawsze zwracamy uwagę na te tablice informujące, że dofinansowano ze środków Unii Europejskiej. Ale tak jak idziemy przez miasto, w parku, to też widzimy na każdym kroku praktycznie ślady inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
A panie profesorze, już jesteśmy tak przy tej kwestii finansowej, a wprowadzenie euro, bo to jest taki temat, który się pojawia od lat i ma tyle samo zwolenników, co przeciwników. No ale właśnie, jak pan profesor sądzi, czy to wprowadzenie euro dla Polski będzie korzystne czy niekorzystne?
No, to nie jest taki prosty temat do na taką krótką rozmowę. Trzeba by tu rozważać kwestie polityczne, ekonomiczne. Odpowiadając krótko, euro jest dobre, gdy jest taki rozwój gospodarczy. W sytuacji kryzysowej lepiej jednak mieć tą swoją walutę i decydować choćby o stopach procentowych. Natomiast przypomnę, że był taki pomysł, była taka mapa drogowa do strefy euro. Z tym, że wiąże się to z koniecznością wypełnienia określonych warunków. To są tak zwane kryteria konwergencji, kryteria z Maastricht. Między innymi bardzo trudny warunek ERM2, czyli utrzymania tego stabilnego kursu pomiędzy walutą krajową a euro, plus minus 15%. Chociaż w naszych warunkach politycznych myślę, że najtrudniejsze by było jednak doprowadzenie do koniecznych zmian w konstytucji, a mianowicie zmiana konstytucyjnej pozycji NBP i Rady Polityki Pieniężnej, które już nie decydowałyby na przykład o stopach procentowych i NBP nie był Narodowy Bank Polski i przestałby być emitentem polskiej waluty.
A jeszcze bym chciała nawiązać do tego, co pan profesor już wcześniej wspomniał o tej swobodzie przemieszczania się tutaj po Unii. No bo teraz widzimy tą sytuację choćby za naszą granicą, tak, gdzie ta fala imigrantów no już raz się pojawiła. Istnieje ryzyko, że będą kolejne. I właśnie jak wygląda ta kwestia tego swobodnego przemieszczania się po strefie Schengen? Czy to są same korzyści, czy też jakieś tutaj zagrożenia widzimy, które mogą się pojawić tutaj w związku z tym choćby z tą migracją?
Tak, no tu trzeba się znowu odnieść do tego prawa unijnego, kodeksu granicznego Schengen. Kodeks reguluje swobodę przemieszczania się w obszarze Schengen, która w zasadzie jest swobodna, nieograniczona. Oczywiście może być wprowadzona w określonych warunkach kontrola graniczna również i wewnątrz Schengen. Są z tego wymierne korzyści turystyczne, ale również i no, kwestie zatrudnienia w państwach Schengen. Wiadomo, że również może to się wiązać z pewnym zagrożeniem. Natomiast to zagrożenie jest minimalizowane poprzez uszczelnienie granic zewnętrznych Unii Europejskiej. I to na to Unia kładzie szczególny nacisk. A więc rozluźnienie tych granic wewnętrznych, natomiast uszczelnienie granic zewnętrznych Unii Europejskiej i na to idą duże nakłady. To też po 2015 roku, po tej pierwszej takiej istotnej fali migracji, gdzie było no, 1 200 000 nawet tych niekontrolowanych przejść, to system bezpieczeństwa granic zewnętrznych został zreformowany. Zreformowano Frontex, czyli tą instytucję europejską odpowiedzialną głównie za bezpieczeństwo granic zewnętrznych. Zwiększono liczbę funkcjonariuszy. Stworzono cały program bezpieczeństwa tych granic zewnętrznych i w zasadzie no, jest niewielkie ryzyko przedostawania się już tych zorganizowanych grup na teren Unii Europejskiej, na teren Schengen. Natomiast no, ten system nie jest jeszcze doskonały.
Jeżeli patrzymy tak na tą historię tutaj Unii Europejskiej i wchodzenie poszczególnych krajów członkowskich tutaj do struktur, to gdyby pan profesor miał wskazać, które kraje najbardziej wzbudzały takie kontrowersje, jeżeli chodzi tutaj o wejście?
No, jeżeli chodzi o wejście, to czy mówimy od początku integracji, od pierwszych sześciu państw, czy
możemy całościowo.
Całościowo, no to jeżeli mówimy całościowo, no to pierwsze takie poważne kontrowersje to były związane na przykład z członkostwem Wielkiej Brytanii. I tutaj Francja de Gaulle osobiście blokował wejście Wielkiej Brytanii. Poniekąd można nawet było zrozumieć jego stanowisko. Wielka Brytania raczej miała swoje interesy w innych regionach świata, a tutaj raczej chodziło jej o kontrolowanie takiej równowagi pomiędzy Francją i Niemcami, czyli bardziej to była taka koncepcja kontrolna niż taka faktyczna chęć integracji europejskiej. Także tam stosowano tą politykę pustego krzesła i blokowano dość długo skutecznie integrację Wielkiej Brytanii. Natomiast no, jeżeli mówimy już po 2004 roku, to tutaj kontrowersje, chociaż podobnie wcześniej było i z Hiszpanią, i z Irlandią, dotyczyły tych państw, no, najbiedniejszych, mówiąc wprost, że będzie to za duże obciążenie i naruszy taką harmonię gospodarczą Unii Europejskiej. I nawet to też był ten taki element późniejszego wejścia Bułgarii i Rumunii. Także to były te takie istotne kontrowersje, jeśli chodzi o rozszerzenie Unii Europejskiej.
A jak wygląda ta kwestia Ukrainy? Bo jak wiemy, no tutaj Ukraina od jakiegoś czasu wyraża chęć wstąpienia do Unii Europejskiej. Tylko pytanie właśnie, czy to będzie możliwe i czy to jakby jedynym warunkiem będzie to, jak się zakończy dopiero ten konflikt na Ukrainie i wtedy będzie mogła się ubiegać o to członkostwo?
No, pierwsza rzecz to spełnienie kryteriów kopenhaskich. To są kryteria, które są stawiane państwu kandydującemu do Unii Europejskiej. Ja przypomnę, że nasz proces i wypełnianie tych kryteriów kopenhaskich to trwało 10 lat. 94 do 2004. Czyli to nie jest proste do wypełnienia. Pomijając tam aspekt geograficzny, to choćby wspomniana przed chwilą konieczność uszczelnienia granic zewnętrznych, no to jest takim obligatoryjnym warunkiem, to jeszcze zdolność do absorpcji prawa. Przecież te negocjacje rozpoczynają się od screeningu, porównania prawa państwa kandydującego z prawem Unii Europejskiej. Kwestie praw człowieka, obywatela, niedyskryminacji. Kwestia infrastruktury, to też, no, o tym tak nie mówimy, ale przecież te warunki, które były stawiane choćby Polsce, to były, no, bardzo trudne do wypełnienia warunki, a realizowaliśmy je w warunkach stabilizacji, pokoju, takiej nawet przychylnej integracji, interpretacji tych przepisów wszystkich. No, dobrze by było, jakby Ukraina stała się członkiem Unii Europejskiej, natomiast ten proces, w mojej opinii, no, na pewno nie jest możliwy do zakończenia przed zakończeniem wojny w Ukrainie, ustabilizowaniem tej sytuacji wojennej, mówiąc wprost, określeniem granicy, gdzie ta granica zewnętrzna Ukrainy, a tym samym Unii Europejskiej będzie. No i kolejne warunki, które tutaj wspomniałem. Także, no, przykład Polski, 10 lat. Czy Ukraina może przyspieszyć to? No, jest na to szansa, natomiast myślę, że no to nie będą najbliższe lata.
A czy mógłby pan profesor wskazać, który kraj bądź kraje będą kolejnymi członkami Unii Europejskiej? Którym jest tak najbliżej jakby teraz?
Najbliżej? No, przez wiele lat blisko było Turcji. Tam komisja miała w zasadzie tylko jeden aspekt taki, no, w którym też członkostwo nie było możliwe, to kwestia praw człowieka. kwestia mniejszości narodowych, no to może dwa takie aspekty. Z tym, że Turcja no, zmieniła już swoje plany, swoje nastawienie, chce bardziej pozostać poza tym systemem, a korzystać z tego systemu, ile się da. No, te państwa, które kandydują, Albania, Czarnogóra, Gruzja nawet, Macedonia, Mołdawia, no i Bośnia i Hercegowina w tym roku również uzyskała taki status. A którym jest najbliżej? Nie wiem, jaki jest stan negocjacji w poszczególnych tych państwach, które z warunków są już wypełnione. Dla mnie to Bośnia i Hercegowina chyba, pomimo tego, że najpóźniej rozpoczęła ten proces, to chyba ma szansę najszybciej to zakończyć. Ale mówię, nie znam stanu negocjacji, na jakim etapie jest wypełnianie tych warunków stawianych przez Komisję Europejską.
A skoro tak mówimy o krajach, które chcą dołączyć, to też należy wspomnieć o kraju, który wystąpił, tak, z Unii Europejskiej. Rzecz taka no, nieprawdopodobna wręcz, zwłaszcza, że to był jeden z takich ważniejszych członków tutaj w strukturach. I teraz właśnie pytanie, czy Wielkiej Brytanii się opłacił ten Brexit, czy nie? I jak to wpłynęło jakby na losy Unii Europejskiej?
No, może zacznę od kwestii takich prawnych. Do traktatu lizbońskiego to w zasadzie takie wystąpienie, taki Brexit to chyba nie byłby możliwy, bo państwo członkowskie co prawda mogło wystąpić z Unii Europejskiej na mocy przepisów unijnych, ale wymagałoby to wspólnej zgody wszystkich państw członkowskich. No, nie tracąc również tej swojej podmiotowości na arenie międzynarodowej, to można by skorzystać z tego prawa międzynarodowego publicznego i tam z konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów odwołać się na przykład do rebus sic stantibus. Sprawy przybrały nowy obrót, ale musiałyby być one nieoczekiwane, a Unia w zasadzie była przygotowana na różnego rodzaju niespodzianki czy wydarzenia. Także dopiero traktat lizboński otworzył tak naprawdę formalną drogę do wystąpienia, do zbycia członkostwa w Unii Europejskiej, w którym to traktacie wpisano, że państwo członkowskie może wystąpić na drodze swoich przepisów krajowych. A Wielka Brytania tych przepisów krajowych nie miała. Także ten proces, on był taki no, ad hoc, trochę nawet niezgodnie z koniecznością, czyli pod względem prawnym to nawet było w Wielkiej Brytanii i jest dalej przedmiotem takiej debaty, czy nie należałoby referendum powtórzyć. Tak na marginesie ten postulat, żeby przygotować przepisy do wystąpienia z Unii Europejskiej, to również i w Polsce przez lata jest podnoszony i dalej nie został zrealizowany. Natomiast odpowiadając tak wprost na postawione pytanie, czy Brytyjczykom to się opłaciło. Nie, nie opłaciło się. Jeżeli teraz by przeprowadzić referendum, to prawdopodobnie wynik byłby zupełnie inny. Nie spodziewali się, że zbycie członkostwa zadziała w dwie strony. Czyli te prawa, które mieli jako obywatele Unii Europejskiej, to one pozostaną, a tylko wprowadzą jakieś swoje pozaunijne rozwiązania dotyczące na przykład ograniczenia przemieszczania, podejmowania pracy, kwestie socjalne, bo to było tym głównym takim powodem Brexitu.
A czy któryś z krajów może pójść śladem właśnie Wielkiej Brytanii i też chcieć wystąpić? Czy...
No niestety tak. Takie tendencje są. Ja już pomijam tutaj Polskę, bo też w ostatnich latach słyszeliśmy różne opinie na ten temat. Nawet niektórzy politycy mówili, że wystarczy zwykła większość w parlamencie do wystąpienia z Unii Europejskiej. Natomiast poważna dyskusja też jest prowadzona we Włoszech. No, w Hiszpanii też pojawiają się takie głosy. Austria. Natomiast to moim zdaniem to nie są na tyle istotne, poważne zagrożenia, które by skutkowały jednak wystąpieniem tych państw z Unii Europejskiej. Raczej te hasła wystąpienia z Unii mają charakter taki populistyczny, zbijania doraźnego kapitału politycznego i pojawiają się głównie przed kolejnymi wyborami.
A czy na przykład wystąpienie jakiegoś kraju w taki sposób znaczący wpływa na Unię Europejską?
Tak, jeżeli to byłoby państwo, które jest wśród tych głównych płatników do budżetu Unii Europejskiej, to bez wątpienia wpłynęłoby to na kurs euro i na stabilność euro. I tutaj to by dotyczyło przede wszystkim Niemiec, Francji i Włoch właśnie. Zauważmy, że Wielka Brytania od początku deklarowała, że do strefy euro nie będzie aspirować, nie będzie wchodzić. Ten funt ma swoje takie zakotwiczenie gdzie indziej i to nie spowodowało takiego zachwiania ekonomicznego. Natomiast wystąpienie właśnie tych głównych płatników spowodowałoby obniżenie też wiarygodności Unii jako całości. I to jest duże zagrożenie.
A chciałam jeszcze nawiązać do tego, co pan profesor już wspominał troszkę wcześniej, mianowicie te warunki, które są potrzebne, żeby zostać członkiem tutaj Unii Europejskiej. I w przypadku na przykład Polski, tak, jakie tutaj zmiany musiały nastąpić w prawodawstwie, żeby to prawo było tutaj spójne z unijnym?
Cały system prawa musiał zostać dostosowany do wymogów Unii Europejskiej, do prawa europejskiego. Wspomniałem, że to jest pierwszy etap w ogóle negocjacji. Takim sztandarowym przykładem tego pierwszeństwa prawa i zmian, jakie były potrzebne, to już co prawda po wejściu do Unii Europejskiej, ale przypomnę, że jedna z dwóch zmian w Konstytucji, ta pierwsza, która została wprowadzona, dotyczyła właśnie dostosowania artykułu Konstytucji, artykułu 55 o ekstradycji, do prawa Unii Europejskiej. Ja przypomnę, że w 97, pomimo tego, że twórcy Konstytucji przykładali wielu starań do tego, żeby była ona otwarta na integrację europejską, to nie wszystko dało się przewidzieć. I okazało się, że ten artykuł 55, który w pierwotnej wersji brzmiał, że ekstradycja obywatela polskiego jest zakazana, to musiał zostać rozszerzony o ten, można powiedzieć, wyjątek ex definitione, że jeżeli wynika to z umowy międzynarodowej, to już ta ekstradycja jest obywatela polskiego możliwa. Oczywiście te zmiany w systemie prawa, one są powodowane na różnych płaszczyznach, bo mówimy tutaj zarówno o prawie traktatowym, czyli tym prawie pierwotnym Unii Europejskiej, gdy państwa poszczególne ze sobą się umawiają, a druga rzecz, to jest to prawo wtórne, czyli te tworzone przez instytucje Unii Europejskiej, które kierowane jest do państw członkowskich. Już nie będę rozwijał tego tematu, ale głównie chodzi tutaj o te instrumenty z prawa wiążącego, rozporządzenia, decyzje, dyrektywy Unii Europejskiej, które muszą być tutaj implementowane, czy wchodzą, tak jak rozporządzenia, automatycznie do naszego systemu prawa. I w zasadzie możemy chyba śmiało powiedzieć, że ponad 60% tego prawa, które teraz w naszym systemie funkcjonuje, to jest prawo, które ma swoje źródła właśnie w Unii Europejskiej. Także to powoduje też inne skutki, jak na przykład częściowa utrata takiego znaczenia legislacyjnego naszego parlamentu. To się rekompensuje na przykład funkcją kontrolną, czy zwiększanie znaczenia parlamentów krajowych w tym systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej.
W ostatnim czasie też sporo uwagi tutaj jest poświęcone takim dwóm kwestiom, bezpieczeństwa i polityce klimatycznej. Jak pan profesor sądzi, czy uda się wypracować jakieś wspólne takie stanowisko wszystkich krajów członkowskich, czy jednak nie?
Pani redaktor, no to musimy tutaj rozdzielić te dwie kwestie. Kwestia klimatyczna i kwestia bezpieczeństwa. Dlaczego rozdzielić? Bo jeśli chodzi o kwestie klimatyczne i w ogóle szerzej mówiąc ochrona środowiska, to będziemy tutaj poruszali się w ramach tych kompetencji Unii Europejskiej, kompetencji własnych Unii Europejskiej. I tam faktycznie... No, bardziej to jest na zasadzie takiej ponadnarodowości, czyli decyzje większości państw w niektórych kwestiach no, wymaga to konsensu i one są wiążące dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli mówimy o takim bezpieczeństwie sensu stricto, czyli bezpieczeństwo militarne, no to państwa zostawiły sobie w rozwiązaniach traktatowych możliwość decydowania indywidualnego o tych kwestiach bezpieczeństwa, jak kształtują swój system bezpieczeństwa. Oczywiście to nie jest takie proste, jak tutaj tak szybko o tym mówimy, ale... No, bezpieczeństwo pozostawione jest w kompetencjach państwa członkowskiego, natomiast wojna w Ukrainie pokazała, że również i w tym kontekście zaczynamy w ramach Unii Europejskiej wchodzić na ten poziom ponadnarodowości. Bezpieczeństwo energetyczne, czyli no, wspólne na przykład zakupy surowców takich jak gaz czy ropa. Natomiast bezpieczeństwo militarne, wojskowość, obronność, pomimo takich projektów jak PESCO, czyli coś na kształt wspólnej armii Unii Europejskiej, pomimo deklaracji i zapewnień, że te projekty one są już na ukończeniu, to jednak widzimy, że one w praktyce nie funkcjonują, nie działają. Ten proces wchodzenia w różnych płaszczyznach współpracy europejskiej na poziom ponadnarodowy, to co zostało zapowiedziane w traktacie lizbońskim, to jeszcze nie zostało skończone. To jest też w fazie realizacji i tutaj no, takie partykularne interesy poszczególnych państw członkowskich, one ciągle się przebijają i no, powodują, że w tych kwestiach bezpieczeństwa nie mamy jednolitego stanowiska Unii Europejskiej. Może dlatego, że była obawa, że podążałaby Unia wówczas w stronę federalizmu, co ograniczałoby w sposób naturalny zakres suwerenności państw członkowskich.
A na koniec chciałabym jeszcze nawiązać do takiego wydarzenia, które będzie tutaj już niedługo, mianowicie wybory do Parlamentu Europejskiego. Już pojawiają się głosy, że te wybory zadecydują o przyszłości jakby tutaj tej Unii Europejskiej. I czy rzeczywiście tak jest?
No, tak krótko oceniając ten system instytucjonalny Unii Europejskiej, no to trzeba by powiedzieć, że Parlament Europejski ma mniejsze znaczenie w tym systemie niż nam się wydaje. Pomimo tego, że jest to jedyne ciało w Unii Europejskiej, którego kreacja jest no, tworzona w czasie tych wyborów takich bezpośrednich, powszechnych można powiedzieć, to znaczenie prawodawcze, kontrolne, kreacyjne, no jest oczywiście i stale rośnie Parlamentu Europejskiego, natomiast w żadnym z tych aspektów Parlament Europejski nie działa samodzielnie. Jego stanowisko nie ma charakteru wiążącego. I obawiam się, że jednak pod względem politycznym kreowania przyszłości Unii Europejskiej to ciągle decydujące zdanie będzie miała Rada Europejska, czyli szefowie państw lub rządów, którzy ze sobą będą kreowali czy decydowali o kierunkach rozwoju politycznego Unii Europejskiej. Natomiast no, Parlament Europejski trzeba uszanować, pomimo tego, że ostatnio też i wizerunkowo bardzo ucierpiał. Jest to taka rywalizacja też na poziomie krajowym pomiędzy partiami politycznymi, która ma pokazać ich siłę. No, jednak Parlament Europejski, jego rola jeszcze no, nie jest na tyle silna, żeby Parlament mógł decydować o kierunkach rozwoju Unii Europejskiej.
A jak pan profesor myśli, czy frekwencja będzie wyższa niż w innych wyborach?
Tradycyjnie frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest zawsze najniższa. I nie spodziewam się, żeby w czerwcu było inaczej. A to też wynika z zaniedbań, jeśli chodzi o edukację europejską. Więcej na temat integracji i Unii mówiło się przed wejściem do Unii Europejskiej, a po wejściu do Unii, no to już ta promocja integracji, czy promocja w ogóle tej wiedzy na temat Unii Europejskiej została trochę zaniedbana. Ten parlament jest daleko od nas. Sprawy unijne są często uważane za takie, które nie dotyczą nas bezpośrednio. I poniekąd to jest nawet naturalne, bo też zapominamy, że ten eurodeputowany, on nie jest związany tym mandatem, nie jest związany z tymi wyborcami, którzy oddali na niego głos, bo on ma działać w ramach Parlamentu Europejskiego na rzecz Unii jako całości, a nie tego regionu, gdzie został wybrany.
Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Moim i Państwa gościem był pan profesor UWM Waldemar Tomaszewski z Katedry Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. A program prowadziła dr Krystyna Joanna Świdzińska z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Olsztynie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.